Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość, był minister rolnictwa i rozwoju wsi, był minister Skarbu Państwa, środowiska, wicepremier, a wraz z żoną Hanną odpowiedzialny za diecezjalną diakonię wyzwolenia człowieka. Dzień dobry, panie premierze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i panią redaktor.
Panie pośle, panie ministrze, panie premierze, dawno pana u nas nie było, a tematów się uzbierało troszeczkę. Oczywiście o działalności związanej z posłowaniem za chwileczkę także porozmawiamy, ale na początek chciałabym, aby pan zaprosił naszych słuchaczy na pierwszą pielgrzymkę z winnicy do Pułtuska w intencji trzeźwości. A to jest, proszę państwa, związane z działalnością Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To kolejna już pielgrzymka, która za kilka dni dosłownie wyruszy z winnicy. Proszę powiedzieć, kiedy rozpoczęło się to pielgrzymowanie?
No jest to już kolejna pielgrzymka. Od 5 lat maszerujemy od winnicy do Pułtuska w intencji trzeźwości. Trasa nie jest duża, 15 kilometrów, ale też chcemy pokazać przez to problem związany z nadużywaniem alkoholu, z uzależnieniem od alkoholu, z problemami rodzin, które mają w swoim gronie osoby uzależnione. To jest ogromne nieszczęście. Pokazując w takiej formie aktywnej, no bo pielgrzymka to jest taka aktywna forma, ale pozwala na spokojne przejście, przemodlenie pewnych spraw, refleksje, bo idziemy 15 kilometrów, ruszamy o godzinie 9 spod kościoła w winnicy, zbiórka trochę wcześniej, żebyśmy się zdążyli ustawić i przez piękne drogi asfaltowe, ale drogi, które prowadzą wśród pól, lasów, nie te główne, dążymy do Pułtuska, gdzie kończymy pielgrzymkę o godzinie 14 mszą świętą w kościele parafii świętego Jana Pawła II, w tak zwanym dawnym kościele szkolnym.
Cały dzień trzeba zarezerwować.
Cały dzień trzeba zarezerwować. Po drodze są też odpoczynki, ale też ważne, że w czasie pielgrzymowania, w czasie przejścia są konferencje, modlitwy, w tym różaniec. Też ważne niezwykle świadectwa osób, które są w krucjacie wyzwolenia człowieka. Te świadectwa szczególnie są istotne dla tych, którzy jeszcze może nie są albo nie wiedzą wiele o krucjacie. To dla nich to może być inspiracja do wstąpienia do krucjaty, czy umocnienie dla tych, którzy się nad tym zastanawiają, czy może już są.
A czy jest czas, czy będzie czas na takie osobiste przemyślenia, chwila ciszy, żeby zastanowić się, żeby przemyśleć to, co osoby idące pierwszy raz usłyszą, chociażby w świadectwach?
Tak, oczywiście czas pielgrzymki to jest około 5 godzin tej trasy. Jest czas właśnie na modlitwę, na śpiewy, ale czas na osobistą refleksję, również czas na konferencję, którą zwykle prowadzi ksiądz, ale też i informacja o krucjacie wyzwolenia człowieka, ale czas milczenia, zadumy nad słowami, które padną, nad świadectwami, po to, żeby też była okazja przemyśleć swoje może życie z najbliższego otoczenia, czy zastanowić się, jak pomóc tym, którzy takiej pomocy potrzebują.
A czym dla pana jest ta pielgrzymka?
No, dla mnie ta pielgrzymka jest przede wszystkim kolejnym takim etapem pokazywania krucjaty wyzwolenia człowieka. To jest niezwykle istotne, bo w ten taki atrakcyjny sposób pokazujemy ideę krucjaty wyzwolenia człowieka, czyli tej zasady nie pije, nie kupuje, nie częstuje alkoholu. I to jest ten moment, kiedy można o tym przez wiele godzin ludziom opowiedzieć, pokazać, ale też pokazać, jakie owoce daje ta dobrowolna abstynencja, bo krucjata wyzwolenia człowieka jest taką dobrowolną abstynencją, która daje owoce w życiu tym, który podejmuje tą abstynencję, ale też i w życiu najbliższego otoczenia.
Za chwileczkę powiemy więcej o krucjacie wyzwolenia człowieka, ale chciałabym zakończyć tę część naszej rozmowy dotyczącą pielgrzymki. Czy z powrotem pielgrzymi także będą szli pieszo, czy też jednak troszeczkę ulgi dla nich będzie na koniec?
Na szczęście nie muszą wracać pieszo z powrotem, bo byłoby wtedy trochę więcej kilometrów. Na koniec pielgrzymki będzie podstawiony autobus, który przewiezie pielgrzymów z Pułtuska do Winnicy, no bo wiadomo, część przyjedzie samochodami, mogą zostawić samochody przy kościele Winnicy, pójść spokojnie te 15 kilometrów, a z powrotem autobus pielgrzymów przywiezie, więc nie ma obawy, dwa razy po 15 nie trzeba iść, chyba że ktoś by bardzo chciał, ale to już jest indywidualna decyzja. Natomiast tak to będzie zorganizowane, że ten pojazd z powrotem przywiezie ludzi.
Czy trzeba się w szczególny sposób zapisać na pielgrzymkę, czy wystarczy przyjechać w dniu wyjścia pielgrzymów?
My podczas ogłoszeń mówimy, że dobrze się zgłosić, bo wtedy my wiemy, jaki autobus zamówić, ale tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia, dlatego że kto przyjdzie, to będzie mógł iść. Tu miejsca wystarczy dla wszystkich. Jakby coś, to o tej 9 rano jeszcze będziemy mogli zmienić wielkość autobusu, który przywiezie pielgrzymów z powrotem, bo tak naprawdę to jest determinujące co do ilości. Chętnie witamy wszystkich, bo też wiadomo, że decyzje czasami się podejmuje w ostatniej chwili, w zależności od pogody. W ubiegłym roku na przykład poranek, kiedy ruszaliśmy, był bardzo deszczowy. Wiatr, deszcz, lał.
Jak to w maju.
Ja się bałem, że już w ogóle nie będzie chętnych na tą pielgrzymkę, ale okazuje się, że przyszło ponad 60 osób i mówią, idziemy, nie wymiękamy, nawet jak ten deszcz leje. No, za parę godzin przestał, także na końcu już nie było tego deszczu, ale mimo nawet takiej pogody w ubiegłym roku było dużo pielgrzymów. Mam nadzieję, że w tym roku pogoda będzie łaskawsza, będzie i więcej, i w lepszej pogodzie, w lepszej atmosferze będziemy maszerować.
Panie pośle, a pielgrzymów przybywa, ubywa? Czy ruch jest na tyle już znany, że jednak jest zainteresowanie taką formą spędzenia czasu?
No, pielgrzymów systematycznie przybywa. Oczywiście pomijam ubiegły rok, kiedy był ogromnie deszczowy, ale w poprzednich latach, dwa lata temu już było ponad 120 osób, a zaczynaliśmy tak od 60-70, więc corocznie jest więcej. No, szczególnie przybywają pielgrzymi tam z rejonu Pułtuska, Nasielska, ale też przyjeżdżają i z Przasnysza, i z okolic Ciechanowa, nawet ktoś z Płocka, więc zapraszamy wszystkich, ktokolwiek chce przeżyć ten dzień z jednej strony pielgrzymując pieszo, więc podejmując pewien trud fizyczny, ale z drugiej strony niezwykle ważne są przeżycia duchowe w czasie tej pielgrzymki. Informacje, konferencje, modlitwy, świadectwa, ale też i czas na taką refleksję osobistą w czasie momentów takich milczących.
Ja mam nadzieję taką, że pod wpływem naszej audycji też osoby zdecydują się na to niezwykłe pielgrzymowanie i przypomnę Państwu to, co już powiedzieliśmy na początku. Pielgrzymi wyruszą 23 maja, to jest sobota, o godzinie 9 spod kościoła Winnicy, a będzie to piąta piesza pielgrzymka z Winnicy do Pułtuska w intencji trzeźwości. I teraz, panie pośle, to, co obiecaliśmy naszym słuchaczom, czyli kilka słów o działalności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To bardzo ciekawy ruch. Wiemy już, że jego celem jest odciągnięcie, nie wiem, czy to dobre słowo, pokazanie innej drogi niż życie z alkoholem. Od dawna istnieje taki ruch?
Krucjata Wyzwolenia Człowieka istnieje od 1979 roku. Jej założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu Światło-Życie. On właśnie odebrał wtedy słowa Jana Pawła II tuż po wyborze, który apelował o to, żeby Polacy odrzucili wszystkie złe nałogi, przyzwyczajenia, to, co uwłacza ludzkiej godności. Odebrał to jako wezwanie dla ruchu Światło-Życie, że tym jednym ze zniewoleń tych, co uwłacza ludzkiej godności, jest alkoholizm, i stąd Krucjata Wyzwolenia Człowieka, która, można by powiedzieć, jest takim elementem jednoznacznie opisanym, nie pije alkoholu, ale nie tylko, nie kupuje i nie częstuje. I może nawet te pozostałe, te szczególnie nie częstuje elementy są bardzo ważne, jeśli chodzi o cele krucjaty.
Może jeszcze należałoby dodać, nie namawiam, tak?
No, to jest oczywiste, jak nie
częstuje. Dobrze wiemy, jak się odbywają te spotkania Polaków. Jaki jest nacisk na to, żeby pić
właśnie
alkohol.
To namawianie, ta kultura picia, która funkcjonowała i nadal jeszcze funkcjonuje, tą kulturę picia ma przełamywać krucjata wyzwolenia człowieka, czyli zmieniać obyczaje, to jest główny cel. Ale też na przykład podać rękę tym, którzy którzy za często może sięgają do kieliszka, może jeszcze nie są uzależnieni, ale jak to się mówi, piją ryzykownie, piją szkodliwie, widać już jakieś ślady negatywne w rodzinach, więc dla tych osób to też jest propozycja, ale też szczególnie ważna propozycja jest dla tych, którzy mają w najbliższym otoczeniu, na przykład osoby uzależnione, żeby pokazać im, że całkowicie na trzeźwo też można funkcjonować i to lepiej funkcjonować niż z alkoholem. Stąd krucjata ma przełamywać te stereotypy, zwyczaje. Im więcej osób będzie uczestnikami krucjaty wyzwolenia człowieka, czyli ta dobrowolnej abstynencji, tym duża szansa na to, że te obyczaje będą zmieniane, choćby nawet w rodzinach, bo jak jest się w krucjacie, jak rodzice są w krucjacie, to jest ogromna szansa, że ich dzieci, gdy będą dorastać, też nie będą już sięgały po alkohol.
Panie pośle, razem z małżonką Hanną od lat działacie w diecezjalnej diakonii wyzwolenia człowieka. Proszę powiedzieć, czy pytają państwa znajomi, osoby z dalszego otoczenia, jak z państwem się skontaktować, jak przystąpić do tej działalności?
Krucjata wyzwolenia człowieka jest oczywiście ruchem bardzo otwartym. Jeśli ktoś chce złożyć deklarację, bo przystępuje się do tego przez podpisanie deklaracji krucjaty wyzwolenia człowieka. Deklaracji, która jest podpisywana albo jako kandydacka, czyli na rok, to wtedy jest się kandydatem, no albo członkiem krucjaty, czyli wtedy jest już to na stałe. My jesteśmy w krucjacie prawie 34 lata, ale tak w diakonii wyzwolenia, czyli w tej służbie dotyczącej organizacji funkcjonowania krucjaty w diecezji, no to od kilku lat. Można deklarację krucjaty złożyć przy każdej okazji, można nawet bez żadnej okazji wypełnić, odciąć tą część, która jest, są dane adresowe i wysłać choćby do Krościenka, ale też można zadzwonić, telefon jest w wielu miejscach, choćby nawet na plakacie tym, który zaprasza na pielgrzymkę, też jest na dole numer telefonu, też można się skontaktować. Pielgrzymka jest znakomitą okazją do podpisania deklaracji krucjaty. Na końcu pielgrzymki jest msza święta, przypomnę o 14:00, to jest takie zwieńczenie pielgrzymki, wtedy zwykle kilka osób podpisuje deklarację krucjaty i składa ją w procesji z darami na ręce kapłana, więc to też takie jest bardziej uroczyste wstąpienie do krucjaty wyzwolenia człowieka. Ale to nie jest obowiązek uroczysty. Ważne jest to, co jest w sercu i w jakikolwiek sposób można deklarację sięgnąć ze strony. Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma stronę internetową, też jest na Facebooku. Krucjata Wyzwolenia Człowieka Diecezji Płockiej. Też można tą deklarację sięgnąć, wypełnić,
czyli nie ma
podpisać. Nie ma żadnego problemu. Ważna jest decyzja w sercu. Technicznie na pewno sobie każdy z tym poradzi.
Tak pomyślałam, panie pośle, bardzo źle jest z Polakami, jeśli chodzi o picie alkoholu. Pan obserwuje takie codzienne sytuacje. Szczególnie tutaj chyba na sercu młodzież mamy, tak? Studentów, młodych ludzi bawiących się w weekendy. Bardzo źle jest w tej chwili w Polsce?
No jest bardzo źle. Nic niestety nie poprawia się. Spożycie alkoholu, to statystyki, to takie są czasami może nie zbyt przejmujące, ale jeśli sobie wyobrazimy, że jest ponad 11 litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca Polski, z tym, że część pije mało, więc na tych pijących to rzeczywiście dużo wypada. Jeśli w Polsce się szacuje, że jest prawie 3 miliony osób nadmiernie pijących, czyli szkodliwie i ryzykownie, czyli ci, którzy są na bliskiej, na takiej prostej drodze do uzależnień. No, szacuje się, że jest prawie 600 tysięcy osób uzależnionych. Jeśli te liczby sięgające milionów przemnożymy jeszcze przez 3-4, dlatego że taki uzależniony, taki nadmiernie pijący przecież oddziaływuje na całą rodzinę, to jest i na żonę, na dzieci. Mówię tak trochę z pozycji mężczyzny, ale zdarzają się już oczywiście uzależnienia wśród kobiet, więc to nie jest tak, że tylko mężczyźni są uzależnieni od alkoholu, czy nadmiernie pijący, więc...
Ba, nawet dzieci już są uzależnione
nawet dzieci.
Od alkoholu.
To jest ogromny problem. Do tego dochodzi, no niestety, coraz wcześniejsze rozpoczynanie picia alkoholu. No, 12-latkowie, naprawdę już około 25-30% 12-latków już miało do czynienia z alkoholem. To jest przerażające, dlatego że tak małe dzieci bardzo szybko potrafią się uzależnić, dużo szybciej niż człowiek dorosły. A 15 lat, jak dzieci, młodzież przekracza, to już większość ma do czynienia z alkoholem. A przecież formalnie do 18 roku życia przecież dzieci, młodzież nie powinna mieć styczności z alkoholem, więc to jest niestety powszechne zjawisko. Piwo jest tutaj takim rozpijaczem, tak bym to powiedział. Ono przez niektórych jest wręcz traktowane, że nie jest to alkohol. Jest to tak samo alkohol jak wódka, jak każde inne, no tylko ma trochę mniejsze stężenie procentowe, ale to nie ma żadnej różnicy. Więc alkohol, czy to w formie piwa, wina, czy wódki, jest naprawdę szkodliwy. Też ostatnio trochę są takie jaskółki, że niektórzy, nawet celebryci, aktorzy, mówią o szkodliwości picia alkoholu.
No ale jednocześnie reklamują alkohol.
Ale jednocześnie tak, są w większości, którzy reklamują. Nie będę tu mówił nazwisk, bo to są absolutnie nawet złamaniem prawa włącznie. Ale pamiętajmy, alkohol w każdej postaci, w każdej ilości jest po pierwsze szkodliwy, po drugie prowadzi do uzależnienia, wcześniej czy później, no i po trzecie uzależniona osoba to już bardzo trudno może się wydobyć. Niestety statystyki mówią, że osoby uzależnione, czyli już chore, to tak 1 na 20 przypadków skutecznie wychodzi. Reszta albo na ogół przedwcześnie umiera, więc to jest naprawdę dramat. Rozpoczynając picie, szczególnie młodzież, chyba nie zdaje sobie sprawy z tych konsekwencji. Więc przestrzegam, statystyka jest tu nieubłagana. 1 na 20 osób uzależnionych tylko udaje jej się trwale wyjść z nałogu, reszcie niestety nie.
No, z tym się wiąże zapewne też uzależnienie od narkotyków, często od hazardu, od innych, ewentualnie multimediów. Tak więc no, taka droga bez wyjścia troszeczkę się tworzy. A chciałabym zapytać pana o komentarz odnośnie do decyzji niektórych samorządów, na przykład samorządu Ciechanowa, które wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu nocą. Czy to jest dobra droga?
To jest bardzo dobra droga. Podobają się takie decyzje samorządów, bo to w jakiś sposób ogranicza no, takie dopicie się w okresie nocnym, tak to trzeba jasno powiedzieć, więc jeśli ktoś chce kulturalnie pić alkohol, to nie musi przecież kupować, nie kupuje w nocy tego alkoholu. Poza tym też te samorządy, które już to wprowadziły od wielu lat, no, notują ogromny spadek przestępczości w nocnej, spadek wizyt na izbach przyjęć, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a więc bardzo istotne to ma znaczenie. Tam wiele jest rzeczy, które jeszcze można robić, no, zmniejszyć sprzedaż. W tej chwili trwa w parlamencie dyskusja na temat ustaw ograniczających choćby sprzedaży w stacjach paliw, czy właśnie już tej nocnego ograniczenia, nie już samorządowego, tylko w całym kraju, czy choćby zakaz, absolutny zakaz reklamy, bo tu jest też taki problem, że ten zakaz formalnie jest, ale są wyjątki. I te wyjątki, szczególnie piwo, wykorzystuje tutaj bardzo często. Więc te dyskusje trwają, ale jak to zwykle, parlament jest taki jak społeczeństwo, więc nie jest to takie proste, żeby wprowadzić tego typu zakazy, więc każda decyzja samorządu tego typu jest bardzo mile widziana.
Panie pośle, pamięta pan moment, kiedy jedna z firm o mało nie wpuściła na rynek alkotubki przypominające tubki z napojami z sokiem owocowym dla dzieci? Myśli pan, że tutaj koncerny, no bo tak to trzeba powiedzieć, zawsze znajdą jakieś dojście do chętnych osób spożywających alkohol?
No, zawsze znajdą, ale każde ograniczenia są skuteczne. Te wprowadzenie, próby wprowadzenia alkotubek, tych udających musy owocowe alkoholu, no to jest zbrodnia, tak bym to powiedział. No, naprawdę czegoś takiego absolutnie być nie powinno, więc dobrze to zostało ograniczone i zakazy, ale właśnie ten zakaz reklamy, taki absolutny zakaz reklamy, bo wtedy jak się robi wyjątki, to firmy obchodzą tego typu sytuacje i zakazy. Także i samorządy, i państwo powinno tworzyć takie prawo, ale tak naprawdę to właśnie i tak jest decyzja, należy do człowieka, bo trudno mówić o absolutnym zakazie, czyli tą postawę człowieka może kształtować choćby krucjata wyzwolenia człowieka i o tym też trzeba pamiętać.
A proszę nam powiedzieć o innych akcjach, o innych wydarzeniach, które państwo inicjujecie w ramach krucjaty wyzwolenia człowieka, bo zaledwie kilkanaście dni temu spotkaliście się państwo w Smardzewie, ale też są bale organizowane bezalkoholowe. Coś jeszcze do tej listy możemy zaliczyć?
Tak, zwykle co roku organizujemy Dzień Skupienia. W tym roku mieliśmy okazję gościć w Smardzewie, ale w poprzednich latach w różnych sanktuariach diecezji płockiej. To jest dzień już nie marszowy, ale za to też pełen modlitwy, skupienia, konferencji zakończony Eucharystią, Droga Światła ze świadectwami, czy Różaniec ze świadectwami, więc to są te coroczne nasze, tak zwykle druga niedziela po Wielkanocy robimy takie spotkania i zapraszamy członków i sympatyków krucjaty wyzwolenia człowieka, ale też corocznie bale w karnawale, to już 11 razy robiliśmy karnawałowy bal bezalkoholowy, gdzie uczestniczą nie tylko członkowie krucjaty, ale wiele innych osób, którzy chcą zobaczyć i przekonać o tym, że bez alkoholu można się znakomicie bawić i zwykle się znakomicie wszyscy bawią. Mamy wodzireja i jest zawsze komplet ludzi, prawie 150-200 zwykle w tym przedziale, bo takie mamy możliwości lokalowe. Od tego roku również Sylwestra zrobiliśmy bezalkoholowego. Też była taka potrzeba. Spróbowaliśmy, okazało się, że dużo chętnych. Robimy też rekolekcje kilkudniowe. Ostatnio wyjeżdżamy do Krościenka, czyli do Centrum Ruchu Światło-Życie, tam gdzie przebywał ksiądz Franciszek Blachnicki. To są od środy do niedzieli ferie zimowe. Zawsze tak, w tym roku też będzie to w lutym. Też zapraszamy wszystkich na te rekolekcje. Tam można przyjechać z dziećmi, będzie opieka dla dzieci, znakomite warunki. To są te elementy, które robimy jako diecezja, ale też w tym roku będzie, myślę, że ważna pielgrzymka krucjaty wyzwolenia człowieka ogólnokrajowa, ale my też chcemy w tym uczestniczyć, jako diecezja wziąć udział w Gierszwałdzie. Miejsce szczególnie dla przeciwdziałania alkoholizmowi, bo tam właśnie w Gierszwałdzie Matka Boża podczas objawień powiedziała wprost do dzieci, że pomoże ludziom, pomoże rodzinie, jeśli przestaną pić wódki. Tak to było dokładnie sformułowane. Objawienia gierszwałdzkie były początkiem takiej ogromnej akcji trzeźwościowej w końcu XIX wieku i na przełomie XIX i XX. Niektórzy mówią wręcz, że żeby nie Gierszwałd, to Polacy byliby rozpitym narodem, a tak byli trzeźwym. Tam spożycie alkoholu na początek XX wieku wynosiło 1,5 litra na osobę. Pamiętam, jak to sobie wyobrazi. Teraz mamy 11, a wtedy było 1,5 litra na osobę. Dzięki temu może właśnie, tak historycy oceniają, był naród zdrowy, miał dobre podstawy patriotyczne i przezwyciężyliśmy nawałę bolszewicką. Tak to jest wnioskowane, więc warto też do Gierszwałdu pojechać. Ostatnia sobota września, już zapraszam, stąd jest blisko do Gierszwałdu, więc my mamy taką dobrą okazję, będą tam też ważne wydarzenia.
Jak państwo usłyszeli, warto zainteresować się ruchem w diecezji płockiej, ale także jest to ruch ogólnopolski. Myślę, że tu bliższe informacje znajdziecie państwo również w redakcji naszego radia, ale również u pana posła Henryka Kowalczyka. Panie pośle, korzystając z pana wizyty w naszym studio, chciałabym przez chwilę porozmawiać o bieżących sprawach w kraju związanych z pracą parlamentu. No oczywiście nie uda nam się o wszystkim porozmawiać, ale ja wiem, że panu najbliższe są sprawy, sprawy rolnictwa i ekonomii. Gdyby pan zechciał odnieść się do obecnej sytuacji w rolnictwie, widzimy, co się dzieje w związku z pogodą, z aurą. Czy to będzie ciężki rok dla rolników?
Ten rok dla rolników to nie będzie ciężki, on już jest ciężki, ja bym to tak określił, dlatego że kolejne skutki to będą wynikały z suszy, która niestety już dotknęła rolnictwo, szczególnie na wiosnę już i przymrozki. To są te dwie klęski żywiołowe, tak to nazwijmy, ale też niestety spadki cen, które nastąpiły już nie z powodu pogody, warunków pogodowych, tylko rynkowych. I niestety i zboże jest już dużo, dużo tańsze. No, za moich czasów, jak byłem ministrem rolnictwa, pszenica kosztowała 1400 zł, teraz kosztuje 600-700 zł, a koszty nie są mniejsze. Są wysokie ceny nawozów, paliw, natomiast spadające ceny zbóż, żywca wieprzowego, mleka teraz ostatnio, czy mięsa drobiowego, więc wiele takich czynników produkcyjnych niestety pogarsza sytuację materialną w rolnictwie. Stąd też ogromny, ja tu apeluję cały czas o to, żeby jednak pomagać rolnikom, bo w tej chwili rolnicy stoją na krawędzi bankructwa. Wielu z nich nawet mnie pyta, co ja mam robić, czy mam obsiewać, to dołożę, stracę, czy może zostawić to. Tylko zostawienie, to znaczy, że zmarnowanie już ziemi na wiele lat. To nie jest decyzja jednorazowa. To nie jest fabryka gwoździ, że no to nie kalkuluje się biznes. Wobec tego zamykam na klucz, poczekam, zobaczymy co dalej. Nie, to odtworzenie produkcji rolnej to jest roślinnej, to jest co najmniej rok, a zwierzęcej to czasami wiele lat musi trwać. Więc warto rolnikom i trzeba rolnikom pomóc. Zresztą Unia Europejska teraz wydała, Komisja Europejska wydała zgodę, taką z góry już zgodę dla krajów, że spadek cen, zwiększenie kosztów i spadek opłacalności, jeśli następuje, to 70% skutków tej opłacalności można dotować. Czyli nie trzeba pytać, są gotowe rozwiązania prawne. Problem jest pieniędzy i niestety obecnie...
No i ta druga domena, która pana dotyczy,
tak,
czyli sprawy
akurat
ekonomiczne.
Pieniędzy, więc obecna sytuacja budżetowa jest ogromnie kiepska, ja bym powiedział tragiczna, bo to zadłużenie, czyli deficyt budżetu państwa, trzeci rok sięga prawie 300 miliardów złotych. Niewyobrażalna rzecz. No to jest połowa tego, co jest w dochodach. Dochody są 600 miliardów, a deficyt 300, więc widać bardzo wyraźnie, że jest i to już trzeci rok z kolei. Więc stąd bardzo trudno dyskutować i ministrowi rolnictwa, pewnie z ministrem finansów, żeby wsparł rolnictwo. Ale naprawdę kwoty nie są wiele. To 4-5 miliardów złotych przeznaczonych na pomoc dla rolników na pewno by pozwoliło na to, że rolnicy bezpiecznie by przeżyli. Ja nie mówię o dochodach, ale żeby nie bankrutowali. I tego się trzeba domagać, tego się dopominamy. Mam nadzieję, że to nastąpi, bo jak nie, to będzie rzeczywiście ogromny krach na rynku rolnym. A jak utracimy bezpieczeństwo żywności, to ono wcale nie jest mniej ważne niż bezpieczeństwo militarne, o którym się mówi cały czas.
A szczególnie w ostatnich godzinach.
Tak, to bezpieczeństwo militarne rzeczywiście jest ważne, ale bezpieczeństwo żywnościowe, dopóki nie brakuje żywności, to my go nie doceniamy, ale jeśli by zabrakło, to naprawdę dramat. Nie da się bez jedzenia żyć, tak to trzeba jasno powiedzieć.
A czy jest coś, co jeszcze się opłaci w rolnictwie?
No właśnie, w tej chwili jeszcze, można powiedzieć, opłaci się produkcja żywca wołowego, ale sygnały dochodzące z realizacji umowy Mercosur, czyli z krajami Ameryki Południowej, które są no, bardzo intensywną produkcję żywca wołowego mają i po zupełnie innych kosztach i warunkach powodują, że i to może być nieopłacalne. No, zresztą tutaj jest dużo zamieszania, bo w tej chwili choćby okazało się, że Brazylia produkuje żywiec wołowy niezgodnie z zasadami, jakie są w Unii Europejskiej, że są hormony wzrostu, antybiotyki w tym mięsie. Wobec tego Komisja Europejska ma wprowadzić zakaz, ale nie wiem dlaczego od września, a nie od razu. Od września tego roku zakaz importu, ale jeśli tu nie będzie jakichś ruchów takich bardzo istotnych, to ten ostatni element do tej pory opłacalny też może przestać być opłacalny.
No nie brzmi to optymistycznie. Panie pośle, jakimi sprawami teraz bieżącymi pan zajmuje się w swojej pracy parlamentarnej?
No w swojej pracy parlamentarnej to jest przede wszystkim no, dopilnowanie tego, żeby w rolnictwie były dotacje. Ja mam porównanie z tego, co stosowaliśmy wtedy, jak ja byłem ministrem rolnictwa, i dopłaty do nawozów, i dopłaty do paliw, i dopłaty do eksportu zbóż, bo takie też były stosowane i dzięki temu rolnicy utrzymywali należyte ceny. I mimo, że wtedy rzeczywiście napłynęło dużo zboża z Ukrainy, ponad 2 miliony ton, to my wyeksportowaliśmy 12,5 miliona. Teraz, mimo że z Ukrainy napływa mniej zboża, poniżej miliona, ale eksport wynosi 4-5 milionów ton. Więc jak się to bilansuje, no to teraz jest dużo, zostaje więcej w kraju niż było to kilka lat temu. Więc to jest tak, wprowadzenie dotacji do produkcji rolnej, to jest jak gdyby pierwszy element i najważniejszy, i najpilniejszy. No i po drugie, analiza również dochodów podatkowych, no bo deficyt to nie bierze się tylko ze zwiększonych wydatków, ale i ze zmniejszonych dochodów. I to jest niezwykle istotne, więc analizujemy podatki, patrzymy na ręce, czy nie jest gdzieś rozszczelnione. No niestety, jako posłowie opozycji, no to mamy bardzo mocno ograniczone możliwości. Możemy tylko dopominać się, domagać i tak dalej, ale tak naprawdę większość arytmetyczna w Sejmie głosuje wszystko, co chcą, więc nasze my tylko apelujemy i domagamy się rzeczy i to jest tylko głównie celem mojej pracy obecnie.
To jeszcze na zakończenie poproszę pana o skomentowanie tych doniesień z ostatnich godzin, czyli decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie żołnierzy w Polsce.
No tak, to jest oczywiście żołnierze amerykańscy w Polsce są gwarantem naszego bezpieczeństwa. To nie ma żadnej wątpliwości. Powinniśmy zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby każdą okazję wykorzystać do tego, aby ilość żołnierzy w Polsce wzrastała. Poprzednie wypowiedzi prezydenta Trumpa no, były bardzo optymistyczne, że w Polsce redukcji nie będzie, że może nawet będzie zwiększenie. Dla mnie no, też trochę nieodpowiedzialna wypowiedź premiera Tuska, który mówi, że nie będzie podbierał żołnierzy z Niemiec, ale jeśli Trump decyduje, że w Niemczech redukuje ilość wojska, no to my powinniśmy wszystko wspólnymi siłami zmierzać do tego, żeby przynajmniej ta ilość, która będzie redukowana w Niemczech, przybyła do Polski. To by nam dało gwarancję bezpieczeństwa. Tutaj wszystkie siły powinny być nakierowane na to, aby przekonywać Stany Zjednoczone, że tu w Polsce powinny być wojska jak najliczniejsze, bo to będzie realnie dawało gwarancję bezpieczeństwa, bo bez względu na to, co jest zapisane na papierze, to Stany Zjednoczone zawsze będą bronić swoich żołnierzy, którzy tu będą przebywać w Polsce.
Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, a gościem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej był dzisiaj pan poseł Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość, był minister rolnictwa i rozwoju wsi, był minister Skarbu Państwa, środowiska, wicepremier, a wraz z żoną Hanną odpowiedzialny za diecezjalną diakonię wyzwolenia człowieka. Bardzo dziękuję, panie pośle,
bardzo
za to
dziękuję.
Spotkanie.
I jeszcze raz zapraszam na pierwszą pielgrzymkę w intencji trzeźwości w sobotę 23 maja. Startujemy o 9 z winnicy.
Audycję przygotowała Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.